AZS na fali.
I jesteśmy. Druga część audycji AZS na fali w radio UWM FM. Naszym gościem jest Nikolas Szerszeń, przyjmujący indyk polu AZS Olsztyn. Możecie cały czas zadawać pytania do Nikolasa tam, gdzie jesteśmy, na naszym Facebooku, facebook.com/indykpol.azs. Też mamy parę pytań na Instagramie, także Niko będzie w ostatniej części audycji odpowiadał na te pytania. Niko, przejdźmy do początku twojej przygody z siatkówką. Czy ty pamiętasz swój pierwszy trening? I nie chodzi mi o wiek, bo to już w wielu wywiadach o tym przeczytałem, ale co ty dokładnie na tym pierwszym treningu robiłeś? Czy to jeszcze sięgasz tam tak daleko pamięcią?
Nie, pierwszy trening nie pamiętam. Pamiętam tylko jak mój tata, który też był zawodnikiem w Plus Lidze, się spytał, czy chce iść na ten pierwszy możliwy trening, bo zacząłem w tych najmłodszych kategoriach wiekowych i no oczywiście powiedziałem, że tak, bo bywałem na tej hali bardzo dużo, bo on dalej grał w tym momencie i chciałem jak tata, chciałem grać w siatkówce, to była sprawa rodzinna, siostra grała, mama też na uniwersytecie grała, także no chciałem już zacząć ten pierwszy trening. Co tam było, to nie powiem, nie pamiętam.
Ale to było tak, że tylko byłeś sfokusowany na siatkówkę, bo tak jak powiedziałeś, rodzina twoja grała, czy też mogłeś trenować inne dyscypliny, no bo we Francji znajdziemy no futbol bardzo popularny, ostatnio rugby się też przebija coraz śmielej. Miałeś jakiś wybór, czy tylko i wyłącznie siatkówka?
Wybór miałem, ale ja chciałem sam siatkówkę grać, bo cała rodzina grała w siatkówce i miałem no całkiem dobrego trenera w domu, także to mi też pomogło się właśnie rozwinąć szybciej przy tych młodych kategoriach i wejść na wyższy poziom od razu, nie?
Czy dzięki temu twoje relacje z tatą są lepsze, może to złe słowo, bardziej takie dogłębne, nie macie przed sobą żadnych tajemnic, czy tata trener, to ciężko jest rozdzielić, tata trener na boisku, w hali, a tata w domu?
Tata w domu jest po prostu tatą w domu, to się nic nie zmienia, bardziej na boisku był czasami problem dla mnie tak naprawdę, bo nie mógł pokazać innym, że mi łatwiej idzie, bo on jest moim trenerem. Także często dostawałem no bardziej srogie podejście niż do innych, żebym miał gorzej, niż lepiej niż inni. Ale to i wyszło na dobre, bo teraz tego czerpię korzyści i no i były tam też parę treningów tam indywidualnych, gdzie parę łez popłynęło, jak miałem tam 8, 9, 10 lat, bo tata zawsze chce dobrze, żeby było dobrze zrobione. No ale jestem mu wdzięczny bardzo, bo on mnie wszystkiego nauczył i tak naprawdę no, pozwolił mi osiągnąć ten poziom.
Na co kładł nacisk twój tata, a na co kładzie się nacisk teraz w siatkówce z tymi trenerami, z którymi masz okazję teraz współpracować?
Powiem tak, mój tata bardzo, bardzo przywiązał wartość do aspektu technicznego i okej, tam trochę fizycznego też było, to musi być na każdym treningu, jakieś tam brzuszki, pompki, rozgrzewce, zawsze coś tam jest wkładane i on też miał doświadczenie z plusligowej ligi, treningów z plusligi, także wiedział, jak to ma wyglądać, ale tak naprawdę no dużo technicznych takich aspektów, gdzie według mnie normalny trener w takich młodych kategoriach wiekowych nie przywiąza bardziej wartości do tego, czy tak mocno się skupia na tym, a on naprawdę już od zera mi próbował nauczyć, jak się to ma wyglądać no na najwyższym poziomie, nie? I dzięki temu też mi się wydaje, że nawet jak fizycznie byłem trochę zacofany w porównaniu do innych w tym wieku, bo byłem często najmłodszym, bo jestem z 31 grudnia, jak się jest młody, to od 1 stycznia do 31 grudnia jest dużo, kupa czasu. Także no, potrafili niektórzy mieć nawet rok więcej jak ja, ale ja narabiałem właśnie tą techniką, tym opanowaniem piłki i on bardzo się na tym skupiał ze mną.
No to teraz wsiadamy do samolotu i lecimy do Francji, do USA. Taką mam tutaj ściągawkę, że w jednym z wywiadów powiedziałeś: zdecydowałem się na studia, ponieważ uważam, że jako sportowiec trzeba mieć jakiś plan B. No to jak ten twój plan B wyglądał wtedy?
Powiem tak, że poszłem w kroki mojej siostry, bo ona też tam została zrekrutowana w tym samym uniwersytecie, którym ja byłem w USA, Ohio State. To jest w mieście Columbus w stanie Ohio, w Stanach. I ona już pod koniec jej kariery uniwersyteckiej, jak miała tam 23-21 lat, miała większy problem już ze stopą, gdzie musiała mieć operację i zdecydowała się nie kontynuować swoją karierę siatkarską, chociaż miała oferty z Francji, żeby nawet grać do kadry, ale zdecydowała, że zdrowie jest ważniejsze niż kariera sportowa, bo tam miała naprawdę poważne reperkusje, jakby coś się tam źle stało w dalszej karierze. Także stwierdziła, że kończy karierę siatkarską i miała ten plan B właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z tego uniwersytetu, gdzie mogła i grać, i robić studia na najwyższym poziomie. Patrząc na to z mojej perspektywy, że z perspektywy moich rodziców, chciałem po prostu zrobić to samo, żeby w razie W, mój tata też jak grał w Polsce, widział wiele zawodników, którzy po kontuzji nie mieli takiego planu B i zostawali tak naprawdę, jak on to mówił, na lodzie. Mama zawsze mówiła, ucz się na błędach innych, nie? I oni mieli to ogromne doświadczenie, gdzie wiedzą, że sport jest fajny, może się fajne życie z tego zrobić, ale w każdym momencie może przyjść poważna kontuzja, z której nie można wyjść i wtedy co, nie? Dlatego za pomocą mojej siostry, która już tam miała kontakty, dostałem stypendium w Ohio State i zacząłem tam grać i też studiować inżynierię z mechaniki, z której też teraz mam dyplom, nie?
To trudne są studia? Trudno jest w ogóle połączyć naukę ze studiowaniem? Znaczy naukę ze studiowaniem, co ja mówię. Naukę z graniem.
Powiem tak, w Europie jest to nie do zrobienia, bo jedna strona i druga strona biją się o czas zawodnika czy studenta. Z tego, co słyszałem, da się to zrobić, ale jest to ciężkie, ponieważ i ze strony uniwersytetu tam profesorzy nie zgadzają się, żeby na przykład nie przyjechać, czy nie być, nie zrobić jednego testu, bo jest mecz, coś takiego i zawsze są problemy, bo to nie jest jedna wspólna organizacja, a w Stanach jest tak zrobione, że profesorzy są bardzo, jakby to powiedzieć, otwarci do zawodników ze wszystkich dyscyplin. Tam jest z 30 dyscyplin w uniwersytecie. Na uniwersytecie jest 60 tysięcy studentów, 20 tysięcy pracowników. To jest takie małe miasto w mieście. I dlatego jest tak, dlatego że jest tak tyle tych studentów, jest tak, że na przykład ja miałem matematykę i fizykę i tam różne inne, ale przeważnie te dwie klasy. Jak na przykład jest matematyka 101, to jest o 8, o 10, o 12 i o 16, nie? I mają taki program przed semestrem, można sobie wejść i ułożyć harmonogram, gdzie od 8 do 9 się pisze, że jest trening i tam od 5 do 8 też się pisze, że jest trening i wtedy program dopiera wszystkie te klasy, które muszę zdać w tym semestrze i je układa w harmonogramie dla mnie. I mam tak, że mam czas na trening rano, idę sobie do klas, tam też pora obiadowa, harmonogram też to zrobi. I wieczorem też mam czas na trening. I jak są wyjazdy tam podczas sezonu, to też profesorzy wiedzą, że nie ma nas na przykład w piątek, a jest test, to go wezmę w poniedziałek. Czy tam jest bardzo otwarta taka relacja między studentami a profesorami. A mi się wydaje z tego, co słyszałem, że we Francji, jak i w Polsce grać na poziomie nawet pierwszoligowym czy drugoligowym i iść na takie poważniejsze studia inżynierii, gdzie naprawdę trzeba się uczyć. Jest to nie do zrobienia prawie, nie? Żeby grać na takim poziomie, może poziom NCAA nie jest na poziomie plus ligi i to jest na pewno, ale niektóre drużyny stopu NCAA mogą rywalizować z niektórymi drużynami z dołu plus ligi na pewno. Także grałem na wysokim poziomie, i udało mi się skończyć studia w inżynierii.
Na każdym kroku czułeś takie wsparcie jednostkowe w relacji właśnie profesor uczelnia, mówiąc ogólnie, a zawodnik, no bo wychodzi na to z tego, co mówisz, że w Stanach bardziej się patrzy jednostkowo, jak tutaj to wszystko pogodzić, a nie grupowo.
Mhm. Profesorzy, jak idą do takiego dużego uniwersytetu jak Ohio State, gdzie jest tam wiele, wiele sportów, wiedzą, że będą mieć sportowców w klasie i wiedzą, że muszą sobie z tym poradzić. Okej, no każdy jest, człowiek jest inny, nie? Niektóry profesor jest bardziej miły w tej sprawie, niektóry mniej. Ale jest taka zasada, że muszą się z tym udogodnić. Jak jest problem, to, no to tam administracja, mamy dużo, dużo pomocy ze strony administracji, gdzie nam dają taki ogólne patrzenie na nasze cały pobyt w uniwersytecie, jak ułożyć klasy, kiedy co brać, czy zostać w lato, czy nie zostać w lato, żeby brać trochę więcej klas. Dają nam korepetycje, jak jest problem na przykład z angielskim, jak ja miałem na początku, czy to jest za darmo oferowane. Także no jest ogromne wsparcie, że wszystko jest zrobione tak, żeby osiągnąć sukces na końcu. Nie? A tutaj w Europie w niektórych miejscach mi się wydaje, że da się znaleźć taki środek, taką organizację, ale w większości jest tak, że trochę jesteś bardziej na swojej własnej ręce i musisz siebie samego przypatrzyć w tym wszystkim.
Mężczyźni o pieniądzach nie rozmawiają, ale ciekawi mnie jedna rzecz. Jak to wygląda pod względem finansowym? Takie właśnie studiowanie w Stanach Zjednoczonych, czyli ile trzeba wyłożyć pieniążków z własnej kieszeni?
Bardzo drogo. Bardzo drogo. Tam jest ogólnie kultura taka w Stanach, że od młodego, i to teraz mam też córeczkę, już odstawiam parę pieniędzy, żeby mogła iść sobie na studia. Akurat w moim uniwersytecie krążyło się to około 45 tysięcy dolarów na rok, czyli razy 4 można sobie wykalkulować, jaką ogromną sumę to robi. Ale jak mówiłem, dostałem stypendium, nie pełne na początku, ale na końcu już miałem pełne, także no bez stypendium bym się nie wybrał tam, bo to by było nie do zrealizowania dla moich rodziców. Ale jakbym to powiedział, ugrałem sobie to większe stypendium na końcu, bo osiągnąłem tam parę tytułów indywidualnych i dobrze się zaprezentowałem, także udało się wynegocjować trochę więcej tego stypendium, ale jak się nie ma tego, to jest ciężko dla takiej europejskiej osoby, żeby się tam wybrać, no bo tutaj jak nawet jest prywatna szkoła, to w ogóle te sumy się nie porównywują. No ale za to coś za coś, nie? Za to tam ośrodki są, jak tam weszłem pierwszy raz na halę, to miałem tak, no szczęka mi opadła, nie? Jakby to, by to powiedzieć, że nie wiem, 20 tysięcy siedzeń na hali, w sali rehabilitacyjnej jest i basen z wodą zimną, i basen z wodą ciepłą obok, jest tam 15 leżanek, 15 studentów, którzy się uczą, pomagają w rehabilitacji, także naprawdę są ośrodki straszne i to dla Europejczyka to jest nie do pomyślenia w ogóle, ale tam to jest normalne i sport na poziomie uniwersyteckim jest prawie tak samo popularny jak sport profesjonalny tam, bo jak się idzie do takiego uniwersytetu, to się jest członkiem takiej społeczności większej i wszyscy się czują właśnie przywiązani do tych sportów, do tego uniwersytetu i do tej społeczności, tak, że na przykład jak był mecz z futbolu amerykańskiego, to na stadionie można było 115 tysięcy siedzeń i zawsze był full. Zawsze był full, na każdym meczu miasto jest zablokowane wokół stadionu, nie można w ogóle jechać, trzeba na pieszo zaparkować daleko, na pieszo przejść, bo jest za dużo ludzi i jest całe miasto tak prawie zatrzymane.
To jest, można powiedzieć, inny świat dla takiego właśnie Europejczyka, bo wiele opinii można spotkać, że jak ktoś z Europy jedzie do Stanów Zjednoczonych, to A, jedzie do innego wielkiego świata, B, jedzie tam z nadzieją odmienić swoje życie. A jak to
mi
było?
Mi się wydaje, że to jest inny świat, jak się jest pracowity. I to trochę w tym wszystkim ten American Dream jest prawdą, ale nic z nieba nie spadnie, bym powiedział. Jakbym nie umiał grać w siatkówkę dobrze, to bym nie dostał stypendium, bym się tam nie dostał. Tam ludzie, którzy, jak to powiedzieć, ludzie, którzy no mają talent, czy mają doświadczenie, czy mają no po prostu przewagę nad innymi, dostają te szanse. I dlatego no bardzo polecam takie doświadczenie, takie pojechanie na studia tam, bo no jest coś, które w Europie się w ogóle nie widzi, nawet na poziomie plus ligi. Jak mówiłem, te ośrodki rehabilitacyjne, to czasami jest straszna przepaść między plus ligą, a to, co miałem na uniwersytecie, nie? Także no nie mogę sobie nawet domyślić, co tam mają w NBA, czy tam w największych ligach profesjonalnych w Stanach, bo naprawdę jest wszystko zrobione tak, żeby był sukces na końcu.
No to wsiadamy w samolot i z USA lecimy do Polski. I tutaj kolejny twój cytat. Amerykanie słyną z doskonałego przygotowania atletycznego, Francuzi świetnie budują team spirit, Polacy wyróżniają się regularnością. Przez dotychczasową karierę starałem się czerpać z tych trzech kultur jak najwięcej. Koniec cytatu. To która z tych trzech rzeczy jest teraz tobie najbliższa? Atletyczność, jak mają Amerykanie, Francuzi team spirit, czy regularność Polaków?
Powiem tak, jak... Ten team spirit, o tym team spiricie już mówiliśmy na początku, jak przypadło temat kapitana i mówię, że lubię podpalać innych, nie? To widać, że Francuzi nawet przed ważnymi meczami to tam se śpiewają, przed meczem jako grupa się przygotowują mentalnie i to widać, że oni to mają najlepiej opanowane, także to najwięcej wziąłem z tej kultury. Co do przygotowania fizycznego, no teraz... Po moim pobycie w Stanach naprawdę tam się bardzo dużo nauczyłem. Wiem, że każdy klub ma swój trener od przygotowania fizycznego i zawsze jak się zaczyna sezon, lubię porozmawiać właśnie z trenerem od przygotowania, żeby zobaczyć, jaki on ma podejście do przygotowań, i zobaczyć, czy możemy wspólnie dobrać sobie fajny program, który z rzeczy, które się tam nauczyłem i które z doświadczenia z moimi kontuzjami są dla mnie potrzebne. A co do regularności, no to miałem od dziecka, jak już byłem z tatą na treningach, to on był w plus lidze, on wiedział, jak ułożyć rękę do ataku, jak wystawić piłkę, jak podbić bagerem piłkę, to od niego się najbardziej to uczyłem, a zresztą to teraz widać na zawodach międzynarodowych, gdzie Polska no, dominuje, mi się wydaje, rynek międzynarodowy, gdzie jest zawsze w top 3, nie? Na świecie i widać, że oni mają tą technikę, to zgranie, tą siatkówce we krwi, żebym powiedział.
Miło nam się rozmawia, ale przerwy muzyczne też są ważne. W końcu dobrze. Radio UWM FM to radio o profilu muzycznym, także chwila przerwy, 3,5 minutki i wracamy do was. AZS na fali.